Czytanie z księgi proroka Habakuka. Dokądże, Panie, wzywać Cię będę, a Ty nie wysłuchujesz? Wołać będę ku Tobie, krzywda mi się dzieje, a Ty nie pomagasz. Czemu każesz mi patrzeć na nieprawość i na zło spoglądasz bezczynnie? Oto ucisk i przemoc przede mną, powstają spory, wybuchają właśnie. I odpowiedział Pan tymi słowami: zapisz widzenie, na tablicach wyryj, by można było łatwo je odczytać. Jest to widzenie na czas oznaczony, lecz wypełnienie jego niechybnie nastąpi. A jeśli się opóźnia, ty go oczekuj, bo w krótkim czasie przyjdzie niezawodnie. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie dzięki swej wierności. Drzewo figowe wprawdzie nie rozwija pąków, nie wydają plonu winnice, zawiódł owoc oliwek, a pola nie dają żywności. Choć trzody owiec znikają z owczarni i nie ma wołów w zagrodach, ja mimo to w Panu będę się radować, weselić się będę w Bogu, moim Zbawicielu. Pan Bóg, moja siła, uczyni nogi moje podobne jelenim, wprowadzi mnie na wyżyny. Oto Słowo Boże.
Jak na proroka męża Bożego, to dość mocno się wyraził na początku, ale on jedynie cytował opinie współczesnych. Panie Boże, Ty tam w niebie siedzisz bezczynnie, 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 a tutaj tyle zła się dzieje. Jakby nam coś tam ze środka wziął tymi słowami. Odpowiedź, jeśli przeczytacie sobie całość proroka Habakuka, jest w tym zdaniu. Oto zginie ten, co jest ducha nieprawego, a sprawiedliwy żyć będzie swej wierności. Oczywiście domyślne zginie ten, który w tym życiu nie otworzył się na Boga, nie przyjął do Boga, do swego wnętrza, mimo iż to wnętrze było stworzone na obraz i podobieństwo Boga. A sprawiedliwy, ten, który przyjął Boga, żyjąc na tym świecie, do swego wnętrza, żyć będzie po śmierci życiem Bożym na wieki. Wszystkie listy świętego Pawła w gruncie rzeczy są rozwinięciem i dopełnieniem tego zdania. Sprawiedliwy żyć będzie na wieki dzięki swej wierności, dzięki swej wierze. Paweł mówi. Jako że tutaj jest powiedziane, że my mamy problem zła zewnętrznego, to zło zewnętrzne w takim stopniu w nas niszczy, w jakim stopniu w nas nie mieszka Bóg miłosierny, prawdziwe życie. Jeszcześmy nie do końca przyjęli do swego wnętrza Boga. Im mniej w nas Boga, tym gwałtownie wołamy do Pana Boga, że nam jest ciężko. I chcemy tu i teraz natychmiast, proszę to mi zmienić, bo inaczej się pogniewam. Proszę, już. I są tacy ludzie z Bogiem. A tymczasem, gdyby Bóg realizował tajemnicę prawdziwego życia w sobie, po naszej myśli, to Bóg ostatecznie musiałby nam, ludziom, zabrać wolną wolę, szansę decydowania. Czyli nie wybieralibyśmy Boga i mielibyśmy radości, żeśmy Boga wybrali na całą wieczność, tylko Bóg musiałby nam wszystko narzucać. Można by tak powiedzieć, że będę wam odpowiadał na wasze te pytania całą wieczność, będę ci, dziecko, odpowiadał, mają cię w niebie. Widzisz, wybrałeś mnie i chciałem, żebyś mnie wybrał, bo to jest twoja radość, twoja godność, że ty wybrałeś. Masz mi coś dać i damy całą wieczność, bo niebo to nie tylko to, że my jesteśmy w Bogu, ale że myśmy wybrali, mamy co Bogu dawać. I większy współczynnik trudności, wierności Bogu tu na ziemi, tym więcej mamy mu do dania. Bóg nam daje siebie, a my mówimy Bogu Ojcu, tatusiu, nie było lekko. Dokładali mi ludzie, demon mi dokładał, ale wytrwałem. Dotarłem do siebie. A Bóg Ojciec mówi, no to pozwól, że cię obejmę, przytulę. Już cię nigdy nie poruszę. A wiecie, jak ja mówiłem kiedyś? Tak mi przytul, żeby wszystkie żebra poszły. Ale zaraz uzdrów. Zaraz uzdrów. Święty Paweł mówi, Bóg nam ten problem rozwiąże poprzez obecnienie się w nas Chrystusa zmartwychwstałego, tego zwycięstwa z krzyża. I Chrystus zmartwychwstały w nas będzie darem męstwa. Bez względu na to, jaki los nam zafundują ludzie. Bo będziemy mężni, będziemy ze zła wyprowadzali razem z Chrystusem dobro. Tego sobie i wam życzę, ale...
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie. Przyjdźcie, radośnie śpiewajmy Panu. Wznośmy okrzyki ku chwale opoki naszego zbawienia. Stańmy przed obliczem Jego z uwielbieniem. Radośnie śpiewajmy Mu pieśni. Przyjdźcie, uwielbiajmy Go padając na twarze. Zegnijmy kolana przed Panem, który nas stworzył. Albowiem On jest naszym Bogiem, a my ludem Jego pastwiska i owcami w Jego ręku. Obyście dzisiaj usłyszeli głos Jego. Niech nie twardnieją wasze serca jak w Meriba, jak na pustyni w dniu Massa, gdzie mnie kusili wasi ojcowie, doświadczali mnie, choć widzieli moje dzieła. Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie, lub jak wiedza, której zabraknie. Po części bowiem tylko poznajemy, po części prorokujemy. Gdy zaś przyjdzie to, co jest doskonałe, zniknie to, co jest tylko częściowe. Gdy byłem dzieckiem, mówiłem jak dziecko, czułem jak dziecko, myślałem jak dziecko. Gdy zaś stałem się mężem, wyzbyłem się tego, co dziecięce. Teraz widzimy jakby w zwierciadle, niejasno. Wtedy zaś zobaczymy twarzą w twarz. Teraz poznaję po części. Wtedy zaś poznam tak, jak i zostałem poznany. Tak więc trwają wiara, nadzieja, miłość. Te trzy. Z nich zaś największa jest miłość. Oto Słowo Boże. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowo Pana trwa na wieki. To Słowo ogłoszono wam jako dobrą nowinę.
Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Apostołowie prosili Pana, przymnóż nam wiarę. A Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź się w morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy je wróci z pola, pójdź i zasiądź za stołu, czy nie powie mu raczej, przygotuj mi wieczerzę, przeparz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem Ty będziesz jadł i pił. Nie dziękuję się Cudze za to, że wykonał to, co mu polecono. Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy, nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co winniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie. Dlaczego z ust apostołów wyrwał się ten krzyk, jakby tonęli, jakby byli bardzo zagrożeni? Przymnóż nam wiary. Tak jak na tym zburzonym morzu, na jeziorze Genezaret obudzili: Panie, ratuj, bo giniemy. Przymnóż nam wiarę. Jaki był powód tego krzyku? Otóż, żeby zrozumieć powód tego krzyku, trzeba naprawić błąd, który popełnił autor układający te czytania na dzisiejszy dzień. Bo w kontekście jest, bo jest tak powiedziane, rzekł znowu do swoich uczniów: niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Byłoby lepiej dla niego, gdyby kamień młyński zawieszono mu u szyi i wrzucono go w morze, nie żeby miał być powodem grzechu jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. A z kolei to, że niepodobna, żeby nie miały przyjść zgorszenia, to jest dopełnienie tego, o czym mówiliśmy w ubiegłej niedzieli, przypowieść o bogaczu i Łazarzu. Bogacz, który dzień w dzień ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. Po śmierci już się nie bawił. Po śmierci był w otchłani zrozumienia swego błędu, że nie na tym polega kult Boga, żeby czcić Boga. Kult Boga polega na tym, żeby Bóg był w nas zdolny do miłości drugiego człowieka, takiej miłości, jaką ma Bóg w sobie, nie naszej ludzkiej miłości. Jeżeli ktoś mówi, że kocham Boga, to pięknie. Ale Bóg mu mówi: ale teraz, skoro mówisz, że mnie kochasz, ja przychodzę do ciebie, to ty kochaj każdego człowieka taką miłością, jaką ja jego kocham. I to pokazał nam Jezus Chrystus w krzyżu, że jest to miłość miłosierna. Zgorszenia były i w Starym Testamencie, gdy chodzi o chciwość. Przypowieść mówi o chciwości. To, co się działo w świątyni jerozolimskiej, dokoła świątyni jerozolimskiej, to był ocen chciwości. Kupczyli, sprzedawali, handlowali i nie mieli czasu na Słowo Boże, jaki Mesjasz ma przyjść. Według Ksiąg Świętych. I ten arcykapłan, który się znalazł w głębokim czyściu, jak mówiłem, poprosił ojca wiary Abrahama: proszę Cię więc, Ojcze, poślij go do domu mego ojca, mam bowiem 5 braci, niechże ich przestrzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: mają Mojżesza i proroków, mają Pismo Święte, niechże ich słuchają. Nie ojcze Abrahamie, odrzekł tamten, lecz gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą. I poszedł, jak wiemy, najpierw Łazarz, który w bramie Jerozolimy leżał, pilnowali go w jego śmierci, wiedzą, że tym razem już Jezus niczego nie zmajstruje, żeby udawać Mesjasza. A Jezus doprowadził do śmierci, do tego, że już 3 dni leżał w grobie, w 4. dniu wyprowadza go z grobu, mówiąc: jestem Panem śmierci. Wy poprzez to, że mnie ukrzyżujecie, niczego nie rozwiążecie, tylko jeszcze sobie stworzycie problem, bo będziecie musieli przekupić strażę. Odpowiedział mu: jeżeli Mojżesze i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą. Jezus już widział reakcję na wyprowadzenie z grobu Łazarza, że Sanhedrin się zebrał i powiedzieli, no musimy coś z nim zrobić, bo cały lud pójdzie za nim. A my co? A my co? Bankruci? Chociaż na pewno mieli tyle nagromadzonego dobra, żeby im wystarczyło. Nie uwierzą. Dlatego też rozdział 7 mówi o dwóch rzeczach. Pismo Święte i w Starym Testamencie nie zdało egzaminu w rozeznaniu, jaki Mesjasz ma przyjść, ani przed krzyżem i zmartwychwstaniem, ani po krzyżu i zmartwychwstaniu. I mamy dzieje apostolskie, które opisują, jak bardzo chcieli zgasić płomień wiary arcykapłani Sanhedryn. Pismo Święte jest natury niewygodne i nie pełni swej misji po dziś dzień, jaki Kościół ma być, co Chrystus przez zmartwychwstanie chce osiągnąć. O tym mówi jedyna księga prorocza Apokalipsa świętego Jana Apostoła. A my znamy Apokalipsę, ale nieustannie wałkujemy na własny użytek, na użytek wiernych w świątyni. Znajomość Apokalipsy zgasła w momencie edyktu mediolańskiego, kiedy się skończyły prześladowania zewnętrzne. Nie ma problemu, będziemy chrzcić pogan, ale poganie będą żyli po pogańsku. I tak oswoiliśmy się z tym pogaństwem, że Pismo Święte nam jest niepotrzebne, nieużyteczne, że mówimy, no to co najwyżej nie ksiądz. A ksiądz mówi, a po co, skoro mam głuptasków przed sobą w kościele. I tak szatan zaciera ręce. A po co męczyć ludzi? Ten wyrzut, ten zarzut słuchałem przez wiele lat, aż mogę przemawiać tutaj. Do inteligentnych, które rozumieją Pismo Święte, chcą rozumieć i wierzą, że w Księgach Świętych jest światło, jest życie i będzie nam oszczędzona otchłań nieporozumienia między Bogiem a nami, że w zmartwychwstałym Chrystusie znajdziemy wszystko i udzielimy Mu gościny tu na ziemi, a On kiedyś ugości nas w momencie naszej śmierci i powie nam, jak to dobrze, że już na ziemi prześwietliłeś księgami świętymi swoje wnętrze. Ponieważ Jezus wie, że nie będziemy znać dostatecznie Pisma Świętego, chociażby Księgi Powtórzonego Prawa, tak jak w Starym Testamencie dodano 613 przykazań, to myśmy dodali całe tony książek Bożych. Całe tony. Ale nie przejmujemy się tym, że jest dużo chciwości w Kościele, w hierarchii, w kapłanach. Ile ja w swoim życiu się nasłuchałem faktów, opowiadań o chciwości proboszczów. I to ma na myśli, Jezus mówi, niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia o chciwości w Kościele, o sknerstwie bogatych chrześcijan, mimo że tam widział, że są sąsiedzi bardzo biedni. I to jest gorsze, ponieważ jeżeli ktoś mówi, że kocha Boga i naprawdę kocha Boga, to Bóg mu daje oczy, żeby kochał Boga w sąsiadach potrzebujących, w każdym człowieku, który wymaga miłosierdzia. O zgorszeniach właśnie mówi ostatnia księga Pisma Świętego Apokalipsa. O zgorszeniu. Niepodobna, żeby nie przyszły zgorszenia. Ale lepiej, żeby ten człowiek, na tym człowieku dokonała się egzekucja przed czasem. Jak w starożytności wykonywano wyroki śmierci, to wam mówiłem, nie przez powieszenie, tylko poprzez to, że było dużo już zepsutych kół młyńskich albo żaren. Jeszcze pamiętam z domu rodzinnego, były żarne. Jak się zepsuło koło od żaren, to się nowe zamawiało. Koło młyńskie przywiązywano takiemu recydywiście, który był niepoprawny. Wieś się zbierała, łapali go, przywiązywali go wiązali go łodzią czy trapą, wypływali na jakieś jezioro, rzekę, za szyję wiązali i ciach, wyrzucali to koło za burtę i bul, nóżkami do góry, majt. Okrutna śmierć. I Jezus to mówi do apostołów, uważajcie, jaka trudna misja was czeka. Dalej Jezus powiedział o konieczności przebaczenia od razu. Czytajcie sobie to w całości. Upominajcie się w tym względzie. Z tego wynika, że wierni mają prawo upominania ludzi w hierarchii, w kościele. Za dużo, za bardzo jesteś proboszczu chciwy. Ja naprawdę nie mam. Miejcie odwagę upominać. Upominajcie, ale zawsze przebaczajcie. Nie mówcie tak, skoro jest tyle chciwości w kościele, brak miłosierdzia, to ja odchodzę z kościoła. Ponieważ ktoś zwolnił źródło, to zamiast odczekać, aż to źródło w pewnym momencie samo się oczyści, napijesz się wody życia, to mówisz, to ja idę na pustynię. To nie jest mądre. I dopiero teraz, kiedy Jezus powiedział o tym, o tych zgorszeniach na tle chciwości, że będzie bardzo dużo właśnie pozornego kultu, kultu zabawy, zabawy, którą Jezus ironicznie nazywa dzień w dzień świetnie się bawi. Okrutne słowa, mocne słowa. Też ludzie odważyłby się tak powiedzieć po wielu odpustach w Polsce. Ale się ładnie zabawili, a nie poszli do biednych w parafii. Pośpiewali, posłuchali, słowo Boże nie do końca serio potraktowali. Zgorszenie. Skala tego zgorszenia jest opisana w trzeciej części Apokalipsy świętego Jana Apostoła i na pewno jeszcze tutaj kiedyś będziemy to komentować. Ostatnim razem, ostatniej soboty powiedziałem o tym krótko. W związku z tym wtedy Bóg dawał, kiedy było to zgorszenie, brak miłosierdzia, Bóg wydawał w danym regionie Kościół, losy Kościoła tym, którzy tworzyli rewolucję francuską, rewolucję październikową, dawali komunizm, próbę uszczęśliwienia świata, realizacji dziejów apostolskich bez Boga i wtedy lekarstwo było gorsze od choroby. Lenin, Marx, Engels dali lekarstwo. Tylu ludzi umarło od tego lekarstwa. I w tej sytuacji właśnie zrobił się ten krzyk. Panie, przymnóż nam wiarę. Co to praktycznie oznaczało? Panie, uzdolnij nas do tego, żeby nasza praca nie powodowała zgorszenia, żebyś nie musiał nas karać po śmierci tak, jak ukarałeś tego arcykapłana, żebyśmy nie mieli takich głupich próśb, skoro Bóg zrobił wszystko, żeby ten problem rozwiązać. I teraz dopiero mamy przygotowanie do tego, żeby zrozumieć tę lakoniczną wypowiedź Jezusa Chrystusa. Spełniam waszą prośbę. Oto jak was uzdolnię do tego, żeby wasze życie, wasza wiara nie była źródłem zgorszenia, a po śmierci, żebyście nie mieli otchłani do naprawienia. Pan rzekł, gdybyście mieli wiarę jak ziarenko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie, wyrwij się z korzeniem i przesadź w morze, a byłaby wam posłuszna. To jest lekarstwo. Rozumiecie to? Rozumiemy. To ja wyjaśniam jeszcze. Tak, taką wiarę, taką zdolność otrzymacie, ale ja muszę dojść do Jerozolimy. Gdy dojdę do Jerozolimy, w Jerozolimie spotkam morwę. Morwa to było drzewo, symbol długowieczny, potrafiła sobie żyć 600 lat. Taka morwa, pokolenia umierały, a ona sobie żyła i żyła. I miała takie korzenie, że była symbolem zadawnionego zła, symbolem zadawnionego zła i w świątyni jerozolimskiej i w Izraelu. Długowieczne zło. Bo już od stuleci Izrael nie leczył swego kultu przez docenienie ksiąg świętych pięcioksiągu Mojżesza. Morwa. Morwa jest symbolem Izraela, zła w Izraelu. Długowieczne, zadawnione i tak już przegnęło psychikę w umysły, że w ogóle tego zła nie widziano. Jezus, który idzie do Jerozolimy w krzyżu, będzie ziarenkiem gorczycy. Ziarenko gorczycy, gdzieś tu mam, znowu przyniosłem, a tutaj mam, bo po mszy świętej mam pokażę. Wziąłem sobie w pokoju, zanurzyłem paluszek i dotknąłem. I mówię, to taki ziarenek z ziarenka maku można by prawie setkę wyciąć. Takie to maleństwo, to ziarenko gorczycy. Symbol nicości. Ja będę ziarenkiem gorczycy w krzyżu. W Wielkim Piątku, jako baranek, który wziął na siebie, będąc Bogiem, przyjął człowieczeństwo tylko po to, by być miłosierdziem, wziąć na siebie wszelkie zło świata, a przede wszystkim świątyni jerozolimskiej. Ziarenko gorczycy, w przeciwieństwie do morwy, żyło tylko jeden rok, jako roślina. Tylko jeden rok. Jezus na tej ziemi będzie krótko. W ogóle Jego dzieło na tej świecie jest chwilowe, bo prawdziwe życie, które On daje, to będzie życie wieczne w Ojcu dla wszystkich narodów. Dla wszystkiego, co Ojciec stworzył, to wszystko będzie przeniknięte Chrystusem zmartwychwstałym, Jego miłosierdziem. A teraz, jak mówi święty Paweł, i cały świat stworzony, zwierzęta i rośliny cierpią, jęcząc w bólu i w męce. Wszystko jest jakoś tam poddane cierpieniu. Józef w Egipcie był ziarenkiem gorczycy w więzieniu. A popatrzcie, uratował całe narody. I nie trzeba być wielkim i uczonym, mieć 6 czy 7 doktoratów, tylko trzeba mieć w sobie otwarcie na Chrystusa zmartwychwstałego, który przychodzi z potęgą krzyża, która uwalnia od świata demonów, która powala świat demonów. Nie jest ważna nasza wielkość. Kim jest ten chrześcijanin? Czy zamiata ulicę, czy też sprawuje władzę w Belwederze? To się nie liczy. Liczy się, czy on zrobił użytek i robił użytek z ksiąg świętych, które prowadzą go do krzyża i zmartwychwstania. Że kochać Jezusa Chrystusa, to kochać tak jak On w krzyżu i zmartwychwstaniu swoją miłością miłosierną wszystkich. To jest odpowiedź Jezusa na ten krzyk. Panie, przymnóż nam wiarę. Jezus niejako odpowiada, dopiero ja zmartwychwstały was, nauczę was miłosierdzia, wyciszę waszą chciwość, sławy, znaczenia, chciwość ecipeci. I dalej, co Pan Jezus powiedział w dzisiejszej Ewangelii? To z was mają sługę, który orze lub paść, powiem, gdy on wróci z pola. Pójdź i siądź do stołu, czy nie powiem o raczej. Przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, a zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy dziękuję się sługę za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono. Słudzy nieużyteczni jesteśmy. Wykonaliśmy to, co winniśmy wykonać. Żartobliwie to sobie napisałem. Pan Jezus podsłuchiwał już wtedy, jak się rozpoczynają odpusty święte Lipce i jak się kończą. Odmów powitalnych, odmów dziękczynnych. 15 minut, może 20. Bo to najpierw proboszcz, później ojciec prowincja, a później sobie nawzajem. Jeszcze przystąpi. Skończcie z tą kabalą uwielbiania siebie, dziękowania sobą. Plaga. Koniecznie wypada przywitać. Koniecznie wypada podziękować. Ja na szczęście już wyspowiadawszy wszystkich, Jestem u siebie w pokoju. Nie jestem w stanie tego słuchać. Samo uwielbienie. Jacy my jesteśmy piękni. Jak my pięknie służymy. Służę nieoży szczyptę dobra obecniliście. Daleko mam do tego, żeby ukazać sobie piękno ksiąg świętych, mego miłosierdzia, żeby później wszyscy kapłani poszli do swoich parafii i sprawdzili, czy tam ludzie nie są w tarapatach. Tam nie Chrystus nie cierpi. Tytuły, szatki, całe uwielbienie. Darujcie to sobie, Jezus już 2000 lat temu. Darujcie to sobie. Nie dorastacie do tego, żeby nieść piękno mego dzieła. Przepraszam, że tak mówię do końca, ale no w końcu nie mogę przemilczać, bo by inaczej w czyśćcu to musiał odpokutować. Wolę tu powiedzieć. Wiara, przymnóż nam wiarę. To jest słowo Jezusa Chrystusa, budzą zainteresowanie. Pamiętam, jak pod Bydgoszczą w Karmelu pełnym w czasie rekreacji siostry mnie prosiły i proszę ojca, my będziemy ojcu stawiać pytania z Pisma Świętego. Ojciec będzie nam wyjaśniał. Między innymi pamiętam, jedna sióstr przeczytała to zdanie, które komentowałem. Bo my sądzimy, że wiara to jest taki tajemniczy guzik. Nie wiemy, gdzie on jest, na czym on polega. A jak nacisnę, to się wszechmoc wyleje. No właśnie. Tego guzika wszyscy chrześcijanie szukają. Przychodzą do kościoła i oglądają, gdzie ten guzik, gdzie ten guzik. Może w jakiejś nowennie. A ten guzik to jest krzyż. Krzyż. Daj mi siebie. Zaproś mnie do swego wnętrza. Dam ci świat, dam ci moc. Bo ja w twoim wnętrzu jestem rozwiązaniem wszystkich problemów. Sądzimy, że poprawnie rozumiana wiara to jest taka, to jest taki haczyk. Haczyk. Wędki i my złowimy złotą rybkę. Druga rzecz, dzisiaj po stuleciach to, co Pan Jezus bardzo ostro, czytelnie potępia w tych dziełach, które nam zostały przez Marię Waltortę. Wiara to nie jest wiedza. Wiara to nie jest szlifowanie dogmatu. A tu jeszcze podszlifuję to słowo. A, teraz to już. Brylant. Jak zdefiniuje w ramach nieba dogmat o Trójcy Świętej, to anioły już prowadzą je. Wiara to nie wiedza. Wiara to jest pokora Boga człowieka, ziarenka gorczycy i moc miłości. W tym ziarenku, prawie niewidzialnym dla wzroku ludzkiego, jest wszechmoc. Jeżeli ta roślinka, to ziarenko skiełkuje 4 metry wysokości krzew, przyjdzie pora kwitnienia, pszczoła na pszczole i dookoła ileś tam metrów zapach miodu. Ptaki przylatują, bo później są te ziarenka, które wyjątkowo im smakują. Wiara to nie tyle wiedza, co pokora i miłość. Krótko mówiąc, Chrystus zmartwychwstał w nas. My się stajemy w naszym wnętrzu niczym, by On w nas się stawał wszystkim. Tego sobie i wam, umiłowani słuchacze, życzę. Amen. Zmieniłem dzisiaj, oczywiście do pierwszego czytania trochę dodałem. Zmieniłem drugie czytanie na hymn o miłości, bo tutaj przychodzą takie słowa. Gdybym też miał dar prorokowania, znał wszystkie tajemnice, poza wszelką wiedzę dogmatyczną i wszelką wiarę, tak, iżbym góry przynosił, morwy wyrywał, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Jezus mówi apostołom, że On w Jerozolimie wyrwie morwę i wrzuci w morze, nie potępienia, tylko w morze miłosierdzia swego, w tajemnicy zmartwychwstania. Morze, to sobie przeczytajcie z proroka Izajasza, rozdział 11, że ten rozdział 11 kończy się morzem. Że dary Ducha Świętego, gdybyśmy nimi żyli, to by w rodzinie ludzkiej, rodzinę ludzką zapewnili morze miłości, morze miłosierdzia. Amen. Chwa Ojc i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.